Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol. Piotr Niwa. Na chwałę Bogom. Pogoda nie zmieniała się już od bardzo dawna. Aleksandria, pomimo granicy z morzem, popadła w stagnację. Wysoka temperatura, suche i ciężkie powietrze, którym z trudem się oddychało, przygniatały utrudzonych mieszkańców. Ci mniej zajęci jako pierwsi wyczuli nadchodzący deszcz. W końcu błękitne niebo rozdarła błyskawica, a grzmot zwrócił uwagę nawet pochłoniętych targowaniem handlarzy. Nad Aleksandrią pojawiły się czarne chmury. Mrok szybko ogarnął stolicę. Ze świątyni wyszedł kapłan i spojrzał na zebraną grupę ludzi. Patrzyli w niebo, chcąc dziękować bogom za dar deszczu, ale czekali na kapłanów, bo ci mieli zwyczaj pierwsi zabierać głos w tak ważnych sprawach. Ogolony na łyso kapłan, nie patrząc na strażników, rzucił do nich: prowadźcie mnie do królowej. Królowa Kleopatra Berenika III wraz z najwyższym kapłanem i jednocześnie swoim zaufanym doradcą spacerowali po ogrodach pałacowych, kiedy zaskoczył ich grzmot i na krótki czas dziedziniec ogarnęła ciemność. Gdy już zaczęło się przejaśniać, wiekowy już, bo liczący 42 lata kapłan o poważnym wyrazie twarzy kontynuował swoją wypowiedź. Pani, zaczął niepewnie, powinnaś współdzielić swoją władzę. Myślisz, że nie radzę sobie po śmierci ojca Faraona? Nie, oczywiście, że nie. Jakbym śmiał, kochana pani, skłamał. Lud królową wielbi, kocha. Myślałem jedynie o tym, by umocnić rządy. Rzymianie i Grecy panoszą się po naszej ziemi, chcą decydować za nas. To niedopuszczalne. Rozumiem cię, mój Nefetti. Również o tym myślałam. Chcę, żeby mój lud czuł się bezpiecznie w Egipcie. Dlatego też myślę o poślubieniu Umara. Pani, ale to zwykły wojownik. Jako twój doradca muszę cię ostrzec. Ściszył głos. To może mieć odwrotny skutek od zamierzonego. Lud, zamiast cieszyć się, że ma dwóch władców, najpierw wzburzy się, a później rozpocznie się współzawodnictwo i wyścigi o względy królowej. Kleopatra stanęła i popatrzyła zmrużonymi oczami na kapłana, ale ten bezczelnie kontynuował. Może nawet zacznie się buntować. Nastąpi jakiś przewrót. Ludzie zaczną domagać się władzy na wzór Rzymskiej Republiki. Rzymskiej Republiki! Powtórzył dosadniej. Proszę wybaczyć, ale jak już mówiłem, nie uważam tego kandydata za dobry wybór. W takim razie, co proponujesz? Kleopatra zirytowała się. Wybranie sobie godniejszego kandydata, bardziej zaufanego i przede wszystkim kogoś z wyższego szczebla społecznego. Kogoś takiego jak... I urwał, widząc zbliżającego się strażnika. Pani, ukłonił się, mów, przybył kapłan najwyższej świątyni, prosi o audiencję. Niech czeka w głównej sali. Sługa ukłonił się raz jeszcze i odszedł. Kleopatra odwróciła się w stronę doradcy i spojrzała na niego uważnie. Omar jest dowódcą królewskiej armii. Faraon często go nagradzał za jego osiągnięcia i oddanie. Nie zapominaj o tym, rzekła i odeszła. Królowa siedziała na tronie bogato strojonym w skóry panter i w złote rzeźby. 7 schodków niżej, między kolumnami, stał świątynny kapłan. Ukazał mi się Bóg Najwyższy, królowo. Nakazał obwieścić ludowi, że gniewa się na nas srodze. Zapomnieliśmy o naszych bogach. Mieszamy naszą religię z pogańską wiarą Greków. Jakim prawem Ptolemeusze wyświęcają jakiegoś nieistniejącego Sarapisa? Pyta, jak mogliśmy zaprzepaścić dziedzictwo naszych przodków na rzecz... Tutaj użył dawnego egipskiego pełnego zniewagi przekleństwa, określającego barbarzyńcę. Kleopatra dawno takich przekleństw nie słyszała. Pobladła. Faktem było, że ludy mieszały się ze sobą, to też kultura, czy właśnie wierzenia, uległy przekształceniu. Ra groził nam, że naśle na nas plagi. Ciemność i choroba zawładną naszą upadającą krainą, jeśli nie damy mu dowodu chwały, jaką dawniej obdarzaliśmy naszych bogów. Rozmowie z ukrycia przysłuchiwał się też Nefeti, doradca Kleopatry. Spoglądał na wysłannika bogów ze skrytki za płaskorzeźbą. Czy wiesz, co grozi za powoływanie się na bóstwa i okłamywanie swojego władcy? Śmierć, królowo, i potępienie Anubisa. Dziękuję, że przyszedłeś z tym od razu do mnie. Zakazuję ci mówić o tym komukolwiek. Nefeti zasunął oczy płaskorzeźby. Plany będą musiały ulec zmianie. Pomyślał i wykrzywił twarz w podłym uśmiechu. Najwyższy kapłan nie czekał, aż królowa go wezwie. Sam zjawił się chwilę po tym, jak wyszedł poprzednik. Kleopatra streściła mu rozmowę, a Nefeti udawał zaskoczenie i przerażenie. Pani, chyba wiadomo, co trzeba zrobić. Kapłan wyjrzał teatralnie przez okno i popatrzył na plac pałacowy. Oddział strażników zmieniał wartę. Mów zatem. Potrzeba krwi, walki w imieniu bogów. Sam Ra pragnie, aby lud egipski odzyskał dawną potęgę. Nie mamy tak silnej armii, aby wyruszyć na Rzym, ale możemy zrobić coś innego, co zapewne ucieszy naszych bogów. Oczy kapłana błyszczały, ale Kleopatra nie mogła tego widzieć. Słyszałaś, pani, o walkach gladiatorów?
Bardziej stwierdził, niż zapytał.
Któż nie słyszał? Uważam to za haniebną reklamę polityków, którzy zaspokajają krwiożercze żądze wyborców. Zgadzam się z tobą, królowo, ale proszę spojrzeć na to w ten sposób. Gladiatorzy to najlepiej wyszkoleni wojownicy w Rzymie. Zmierzenie się z nimi wymaga sporo odwagi i umiejętności. Pokonanie w chwale rzymskiego gladiatora przez naszego wojownika na oczach tysięcy zebranych ukazałoby najlepiej, że nie należy lekceważyć potęgi starego ludu. Kleopatra zastanawiała się przez chwilę. Jeśli nawet, to kogo mielibyśmy wysłać? Nie szkolimy gladiatorów. Pomyślałem o naszym dowódcy. Kapłan lekceważąco oglądał paznokcie dłoni. To wykluczone. Potrzebuję go tutaj. Rozumiem, wasza wysokość, jednak proszę zwrócić uwagę na umiejętności naszego wojownika.
Sama przyznałaś pani, że są imponujące.
Wojownik, który w chwale powróciłby do Aleksandrii jako zbawiciel Egiptu, mógłby wystąpić o pani miłość. Lud czciłby go jak faraona. Królowa obserwowała kapłana uważnie, rozmyślając. Jakiś czas później kazała przywołać dowódcę wojsk królewskich. Omar wszedł do ciemnego pomieszczenia, które słabo oświetlały świece. Nie wiedział, że za tronem królewskim znajduje się przejście do tajnej komnaty, ale wskazał mu je Nefeti, czekający w wejściu. Kleopatra czekała już przy ławie. Wojownik ukłonił się. Wybacz, Omarze, że przyjmujemy cię w tym miejscu, zaczęła. Obawiamy się zostać podsłuchani, dlatego podjęliśmy takie środki ostrożności. Pokazanie ci tego pomieszczenia uznaj za wyraz największego zaufania. Królowo, dziękuję za zaszczyt. Tajemnicę zabiorę ze sobą do grobu. Możesz być pewna. Ukląkł. Jestem. Podnieś się i zasiądź przed nami. Wykonał polecenie. Kapłan, wyręczając Kleopatrę, opisał wojownikowi sytuację, podkreślając, jak ważną odegra w niej rolę. Oczywiście zgadzam się podjąć wyzwanie. Dla Egiptu i mojej królowej zrobię wszystko, nawet jeśli posłałaby mnie na pewną śmierć. Kapłan uśmiechnął się w duchu. Nie obawiaj się śmierci. Pośle swojego najwierniejszego i jedynego doradcę z tobą. Pomoże ci na ile tylko zdoła. Poprowadzi w Rzymie, zna bowiem dobrze to miasto. Mam nadzieję, że ma pani jeszcze jednego doradcę poza mną. Popatrzył na królową, czerwieniejąc. Oczywiście, że nie. Nefeti, dotrzymasz towarzystwa i udzielisz pomocy Omarowi, jeśli będzie potrzeba. Królowo, dużo pracy czeka mnie tutaj.
Nie każ mi podnosić głosu. To rozkaz. Zresztą jesteś kapłanem, głosem bogów. Dobrze, jak pobłogosławisz wyprawę swoją obecnością.
Oj, pobłogosławię, wyszeptał pod nosem, ale nikt tego nie usłyszał.
Zapadł zmrok. W komnacie Nefertiego rozległo się pukanie.
Wejść, rzucił.
W progu stanęła zakapturzona postać, która obejrzała się niepewnie, czy nikogo przed komnatą nie ma. Weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi.
No nareszcie, odrzekł Nefeti.
Postać zdjęła kaptur i teraz przed doradcą stał łysy kapłan, który jeszcze kilka godzin wcześniej obwieszczał gniew bogów.
Jak mi poszło, mistrzu?
Zapytał niskim głosem.
Poszło ci znakomicie, Haszebie. Jednak plany muszą ulec zmianie.
Nefeti zacisnął mocniej pięści. Kleopatra wymyśliła sobie pojąć za męża dowódcę jej straży.
Ale to miałeś być ty. Nasz plan pójdzie na zatracenie, mistrzu, jeśli z tym czegoś nie zrobimy.
Poczyniłem już pewne kroki. Wmówiłem Kleopatrze, aby wysłała Omara na walki gladiatorów.
Mistrzu, jesteś genialny! Zakrzyknął łysy. Ucisz się! Ktoś jeszcze usłyszy.
Nie jest dobrze, bo ta jędza kazała mi popłynąć razem z tym... Kapłan skrzywił gorzko twarz. Wojownikiem. Jest dobrze wyszkolony i może mu się jeszcze udać wywalczyć tron.
To jest tylko kolejny schodek do przeskoczenia. Jeśli obawia się mistrz zdolności tego wojownika, to proszę posłuchać. Królowa sama poleciła płynąć wspólnie z nim, tak?
Niestety.
Nefeti dolał sobie wina i odstawił dzban.
Można skorzystać z okazji, jaka się nadarzyła. W drodze będzie mistrz go podtruwał wywarami.
Nefeti spojrzał zaciekawiony na łysego. Polecił mówić dalej.
Osłabiony dotrze do Rzymu i przy pierwszej walce zostanie zmasakrowany.
Ręce będzie miał mistrz czyste, przecież poległ w walce. A gdy już wrócisz, zrealizujemy plan przejęcia władzy.
Nefeti podniósł głowę i popatrzył na swojego ucznia.
Znam nawet kogoś, kto takie przywary przyrządza, zamyślił się.
Jesteś bardzo cwany, Haszebie. Może kiedyś dorównasz mi podstępem.
Nefeti nalał wina młodemu kapłanowi i stuknęli się kielichami. Wczesnym ranem Omar i Nefeti wypłynęli na statku kupieckim z portu w Aleksandrii. To był pomysł kapłana, aby nie rzucać się w oczy królewską łodzią. Załoga była przekupiona i wszyscy oprócz wojownika wiedzieli, że zanim dopłyną do Rzymu, odwiedzą jeszcze jedno miejsce. Omar wyszedł z kajuty i spojrzał przed siebie.
Nefeti, czemu płyniemy na wschód?
Zwracaj się do mnie, kapłanie, odparł oślizgłym głosem i zszedł do Omara.
Nie przejmuj się, musimy zboczyć nieco z kursu. W Berytusie muszę odwiedzić starego znajomego z Damaszku.
Pamiętam, że zajmował się przygotowywaniem wywarów leczniczych dla gladiatorów.
Nie potrzebuję żadnych substancji. Płyńmy od razu do Rzymu, jak poleciła królowa.
Oczywiście, że nie potrzebujesz substancji. Jesteś w kwiecie sił. To zwykłe ziołowe płyny poprawiające oddech i krążenie krwi. Standard w Rzymie, jeśli nie obowiązek. Pamiętaj, że gladiatorzy spożywają określone posiłki. Mają swego rodzaju, jakby to nazwać, dietę.
Do miasta dopłynęli jeszcze tego samego dnia. Omar wysiadł razem z kapłanem. Obaj spostrzegli, że miasto zmieniło nazwę na Laodicea Fenicka, ale w ogóle się tym nie przejęli. Kapłan udał się do domu znajomego, a Omarowi nakazał pozostać w porcie. Nefeti zapukał do drzwi. Otworzył mu przygarbiony, pomarszczony starzec, niewiele tylko starszy od kapłana.
Nefeti, ty stary złodzieju!
Wycharczał starzec i wyszczerzył zęby, te, które jeszcze posiadał.
Abdul Latif, mistrzu trucizn, mój przyjacielu.
Obaj mężczyźni uścisnęli sobie dłonie i weszli do środka.
Więc walk gladiatorskich jeszcze nie próbowałeś? Zapytał Abdul. Dziwny traf. bo większość właścicieli gladiatorów prosi o napitek wzmacniający ich zawodników, a nie na odwrót. Starzec zaśmiał się chrapliwie. Podszedł do drewnianych półek z różnokolorowymi fiolkami. Ma pozostać niewykryte, tak? Powolna śmierć się marzy.
Chce, żeby nie miał sił stoczyć nawet pierwszej walki. Ma zostać pokonany.
Spokojnie. Moim wywarom możesz zawierzyć. Sam z nich korzystam, bo szykuję swojego zawodnika do walk. Barabasza, ale jeszcze nie jest gotów.
Mi zależy na czymś więcej niż na jakichś walkach, Abdul.
Te intrygi, mój drogi Nefeti, albo wyniosą cię na wyżyny, albo ześlą zgubę. Masz, weź to.
Abdul podał mu gliniany, zakorkowany dzban.
Mieszaj z wodą i podawaj do 3 razy dziennie.
Dziękuję, przyjacielu. Odwdzięczę się.
Podziękowania przyjmuję w złocie.
Rzucona na stół sakiewka zabrzęczała. Omar rozglądał się po porcie, z zaciekawieniem obserwując krzątających się ludzi. Legioniści rzymscy wyciągnęli jakiegoś mężczyznę z mieszkania. Kilka osób, które stały w pobliżu, zainteresowało się widowiskiem, ale większość przechodziła obojętnie. Blondyn w poszarpanej szacie, trzymany przez 2 rzymskich żołnierzy, wydawał się uśmiechać.
Tylko Omar zwrócił na to uwagę. Gdy żołnierze przechodzili obok, Omar nie wytrzymał i ze zdziwieniem zapytał, dlaczego wlokący się uśmiecha.
Nie mów do niego, Egipcjaninie, rozkazał jeden z legionistów. Pojmany podniósł wzrok na Omara.
Uśmiecham się, bo niektóre rzeczy w życiu są podłe. Zapomnij o swoich grzechach, gdy idziesz na śmierć i uśmiechnij się szeroko do widowni. Zawsze patrz na jasną stronę życia.
Odejdź od niego, bo ciebie też ukrzyżujemy, psie, warknął drugi legionista. Chwycili mocniej skazańca i odeszli. Kapłan wyłonił się gdzieś z tłumu.
Omar, na statek, odpływamy, wypij to.
Kapłan podsunął glinianą miskę Omarowi. Odrobina płynu wylała się, kiedy statek nabrał powietrza w żagle i nagle przyspieszył.
Co to takiego? Wojownik wykrzywił gorzko twarz. Takie świństwo piją w Rzymie?
3 razy dziennie. W Rzymie trwały intensywne prace nad przygotowaniem wielkiego widowiska, które miało się odbyć w leżącej niedaleko Kapui. Posłańcy Lucjusza Korneliusza Sulli biegali po całym mieście, obwieszczając, że polityk ku pamięci zmarłego wuja organizuje walki gladiatorskie. Nie tylko posłańcy mieli dużo roboty, bo w szkołach gladiatorskich również ciężko się szykowano. W jednej z takich szkół w Kapui szkolono wojownika imieniem Flavius Attilius, wielokrotnego zwycięzcę i czempiona, człowieka, którym straszono dzieci.
Dobrze, starczy na dziś. Na placu szkoły pojawił się lanista, właściciel. Flaviusie, pozwól odpocząć kolegom. Spojrzał na 6 leżących na piachu mężczyzn. Do giganta, który odkładał maczugę, podszedł jeden z wojowników. Miał na lewej piersi wytatuowaną głowę żmii. Słyszałem, że Sulla zapowiedział, iż walki czempionów chce obejrzeć na końcu. Nic nowego, odrzekł chłodno Flavius. Głos miał niski, budzący respekt. Wyczyść mi maczugę, rzucił do wojownika. Potem jesteś wolny. Żmija nie protestował. Cieszył się, że tym razem wystarczyło zadbać tylko o maczugę, a olbrzym nie wspomniał o kąpieli. Po takich przysługach nie mógł później siadać i poruszał się z trudem. Robił to wszystko, żeby zostać zauważonym u boku Flaviusza i zyskać rozgłos, a dla sławy i pieniędzy był gotów na wiele. Nawet podnieść od czasu do czasu mydelnicę w łaźni. 2 dni zajęło Egipcjanom dotarcie do Rzymu. Od tego czasu Omar zdążył spożyć 8 porcji dziwnego i obrzydliwego wywaru, jednak nie wyglądało, żeby jego stan zdrowia się pogarszał. Czasami miał zawroty głowy, ale nic poza tym. Kapłanowi wcale się to nie podobało. Po przybyciu zatrzymali się w jednej z karczm.
Gdy jedli, kapłan podsunął podwójną porcję płynu wojownikowi. — Długo jeszcze to będę pił? — zapytał.
— Do skutku — odparł cicho. — Musimy się dowiedzieć, kiedy odbywają się następne walki gladiatorów. Wypij to, a ja porozmawiam z karczmarzem.
Omar wypił posłusznie napój i zagryzł mięsem. W karczmie było głośno od rozmów i śmiechów Rzymian. Nie słyszał, o czym dyskutował kapłan z grubym mężczyzną, ale po chwili Nefetti wrócił.
Mamy ogromne szczęście. Bogowie nam sprzyjają, Omarze. Jutro odbędą się walki gladiatorskie w Capui. Jakieś polityk je organizuje. Jeszcze dziś musimy tam dotrzeć.
Daleko to jest?
Pod Rzymem. Ten mężczyzna, z którym rozmawiałem, zaproponował, że nas tam zabierze. Wypiłeś zioła?
Nie denerwuj mnie, Nefetti.
Kapłanie, Nefetti, poprawił. Pamiętaj, że robisz to dla całego Egiptu. A Ra patrzy.
Egipcjanie skorzystali z propozycji karczmarza i jeszcze przed zachodem dotarli do Capui. Kapłan poprowadził Omara na wskazaną przez nieznajomego arenę. Tam przed wejściem zatrzymała ich straż.
Prowadzę wojownika, który ma jutro walczyć, zapowiedział kapłan.
Po chwili do straży dołączył jakiś urzędnik w białej szacie i z zawiniętym zwojem.
Przyprowadziłeś wojownika? Jak się nazywa?
Jestem Omar z Aleksandrii.
Jeden ze strażników uderzył Omara drewnianym końcem o szczep w brzuch. Wojownik zgiął się z bólu.
Jak śmiesz, gladiatorze, odzywać się nieproszony?
Podniósł głos urzędnik. Kapłanowi bardzo to się podobało.
Pozwól, że sprawdzę, czy twój wojownik znajduje się na liście. Zwrócił się do Nefetiego.
Otworzył zwój trzymany w ręku.
Proszę wybaczyć, ale w spisie nie widnieje żaden Omar. Nawet żaden Egipcjanin. Jaką szkołę reprezentujecie?
Dziś dopiero dotarliśmy do Rzymu, odpowiedział z udawaną pokorą kapłan.
Niezrzeszony? W takim razie nie macie prawa wejść na arenę. Straż, nie wpuszczajcie ich. A jeśli będą się stawiać, użyjcie siły.
Proszę chwilę zaczekać, Nefetti zaniepokoił się. Nie ma sposobu, żeby to obejść?
Może wniosę jakąś opłatę?
Kapłan prawie niezauważalnie wcisnął urzędnikowi woreczek z monetami.
Udajcie się do Lentelusa Batiatiusa,
właściciel jednej z familii Gladiatoria. Zrobili tak, jak im urzędnik zaproponował i udali się we wskazane miejsce. Ich oczom ukazały się koszary. Weszli do środka i z pomocą napotkanego gladiatora odnaleźli lanistę. Kapłan postanowił wejść z lanistą do komnaty, pozostawiając Omara przed wejściem.
Co cię do mnie sprowadza, gościu? Zapytał Lentelus, rozsiadając się w bogato zdobionym fotelu obszytym czerwonym aksamitem. Przybywam aż z Aleksandrii. Jestem najwyższym z kapłanów. Nazywam się Nefetti.
Najwyższy!
Lanista zaśmiał się rubasznie.
A nie wyglądacie na wysokiego.
Kapłan zmusił się do uśmiechu i usiadł na wskazanym przez gospodarza fotelu.
Przybywam z wojownikiem, który chciałby się zmierzyć w jutrzejszym pojedynku, ale jest niezrzeszony. Jaka jest szansa, żeby jutro zawalczył?
Lanista pokiwał przecząco głową.
Bardzo mała, prawie żadna. To nie jest niewolnik ani skazaniec powołany do walki w Rzymie. Właściwie barbarzyńca.
Nie ma możliwości obejścia tego? Gospodarz zamyślił się.
Jest szansa, ale wiąże się z...
Lanista potarł kciuk o palec wskazujący. Kapłan odetchnął. W końcu doszli do porozumienia. Wyciągnął w stronę mężczyzny worek z pieniędzmi. Tyle wystarczy? Lentulus zważył zawartość w dłoni.
Wystarczy.
Wydał wargi w paskudnym uśmiechu.
Tylko, że jest jeszcze jedna rzecz.
Omar czekał cierpliwie na kapłana. Gdy ten już się zjawił, zdziwiło go, jak bardzo wypogodniał.
Udało się?
Zapytał.
Czy udało? Poszło znakomicie. Dziś stoczysz jeszcze jedną walkę. Jeśli spodoba mu się to, jak radzisz sobie na arenie, zostajesz. Wypij jeszcze tylko swój napój i działaj. Nie zawiedź mnie.
Kapłan wraz z lanistą oglądał pojedynek z balkonu. Omar przed wejściem zdjął pancerz.
Zostawił tylko pas i białą przepaskę na biodrach. Zanim jednak wszedł na arenę, wypił przygotowany przez Nefertiego napój. Skoro inni gladiatorzy także spożywali takie przed walkami, to nie mógł postąpić inaczej. Nie chciał, żeby go wyrzucili.
Rufus!
Lanista krzyknął do jednego z gladiatorów.
Dobierz broń i rzuć jedną swojemu przeciwnikowi.
Gladiator uczynił, co kazał właściciel. Kiedy Omar chwycił lecący ku niemu drewniany gladius, zakręciło mu się w głowie i ledwo utrzymał równowagę. Wyprostował się i zaraz znowu zgiął w pół pod przeszywającym ukłuciem w głowie. Kapłan dostrzegł, co się dzieje. Z jednej strony plan przebiegał wręcz idealnie. Płyny od Abdulla Latifiego działają. Z drugiej strony żałował, że kres tego nędznego woja nie sięgnie go na arenie wśród tysięcy. Dobrze, że chociaż miał świadków.
Walka!
Krzyknął lanista, rozpoczynając pojedynek. Młody gladiator zaatakował Omara pewnie, choć brakowało mu techniki. Egipcjanin z trudem odbił atak drewnianym mieczem, więc gladiator zaatakował ponownie. Miecze się skrzyżowały. Omar machinalnie podciął przeciwnika. Zadziałał wytresowany instynkt. Młody gladiator leżał płasko na ziemi. Dowódca królewskich wojsk odzyskał panowanie nad ciałem i lekceważąc ból, skoczył na leżącego, zadając dwa ciosy zaciśniętą pięścią. Młody próbował się bronić, ale Omar walił w niego, nie wiedząc, czy ból znowu go nie sparaliżuje. Kapłana na ten widok zmroziło. Omar okazał się silniejszy niż przypuszczał. Jeśli miał polec jutrzejszego dnia, to należałoby zwiększyć porcję wywaru. Dobrze, że udało się to odkryć wcześniej, rozmyślał.
Starczy! Krzyknął lanista. Nadasz się!
Walka nie była może zbyt widowiskowa, ale Rufus nie był jeszcze szkolony na gladiatora.
Jutro wystąpisz, ale jako gladiator naszej szkoły. Dzisiaj możecie już odpocząć.
Mam reprezentować waszą szkołę? Nie zrozumiał, ale usłyszał to tylko leżący wciąż na ziemi Rufus.
Mam walczyć w waszych barwach?
Szczęściarz, odpowiedział Rufus z zazdrością w głosie i zemdlał. Pod areną całą noc koczowały tłumy. Każdy chciał dostać się do środka, by móc obejrzeć wyczekiwane widowisko. Bramy otworzono do połowy, żeby mieć możliwość większego kontrolowania tłumu. Obawiano się tratowania, które i tak miało później miejsce.
Idę zasiąść na widowni, powiedział kapłan. Pamiętaj, żeby przed walką wypić napój.
Kapłan po wczorajszym wieczorze był trochę zawiedziony, ale prosił o truciznę długoterminową, a przecież jakieś efekty już się pojawiły.
Obyś mnie nie rozczarował.
Spojrzał na Omara i odszedł. Mężczyzna w białej todze i czerwonej pelerynie rozpoczął widowisko powitaniem sponsora.
Powitajcie głośno Lucjusza Corneliusza Sulle, organizatora i fundatora dzisiejszych walk. To dzięki niemu tu jesteście.
Tłum zawył ochoczo, a Sulla podniósł się z miejsca i pomachał do wszystkich.
Na arenę niech wejdą niewolni i skazańcy, którzy przysięgli walczyć godnie i do końca. To oni jako pierwsi stoczą ze sobą pojedynki dla naszej rozrywki.
Przed gladiatorami otworzyły się bramy i poczęli wchodzić z czterech stron na arenę. Wśród nich znalazł się też Omar, uzbrojony w zakrzywiony miecz i w hełm szakala. W razie wygranych hełm miał posłużyć jako reklama zawodnika, twierdził lanista.
Ustawcie się, wojowie! Walczcie aż do śmierci!
Wojownicy ustawili się we wcześniej dobranych parach, aby każde uzbrojenie odpowiadało uzbrojeniu przeciwnika. Najważniejsze przecież było widowisko.
Walczcie! Krzyknął Lucjusz Sulla.
Na arenie zawrzało od broni i ryków wojowników. Omar miał zmierzyć się z mężczyzną uzbrojonym w gladiusa i dużą prostokątną tarczę. Czekał na atak. Przeciwnik, prawie cały osłonięty tarczą, podchodził coraz bliżej.
Poćwiartuję cię, egipski pomiocie!
Zaśmiał się niewyraźnie i wyprowadził cios gladiusem. Omar nawet nie parował, tylko odskoczył. Pozwolił na kolejny atak i na jeszcze jeden. Wciąż odskakiwał, badał przeciwnika. Gladiator był niedoświadczony. Kiedy zadawał cios mieczem, odsłaniał całe ciało, które wypychał do przodu, zostawiając tarczę za sobą. Wystarczyło w odpowiednim momencie uderzyć.
— Nie skacz, robaku! Stań do walki! — harczał coraz głośniej gladiator. — Tylko machasz tym mieczem. Spróbujesz zaatakować? — podjudzał. Gladius błysnął w powietrzu w stronę Omara, ale ten wybił miecz przeciwnikowi. Gladiator spróbował się osłonić, ale Egipcjanin wyprowadził zaplanowany cios nad tarczą i wbił miecz w samo czoło. Trysnęła krew. Twarz Nefertiego przyjmowała różne barwy. Raz był cały czerwony ze złości, raz biały ze strachu, że plan się nie powiedzie. Trucizna Araba nie zadziałała. Musiał szybko zareagować. Kiedy Omar wygrywał kolejne pojedynki, kapłan odnalazł w mieście druida. Wydając prawie całą sumę, jaka mu została, zaopatrzył się w pewien kwiat z dalekiej północy, który według legendy potrafił otruć samym zapachem. Nie będzie mi jakiś bydlak zabierał tronu, myślał gorączkowo. Przychylna mu królowa? Jeszcze zobaczymy. Ja mu pokażę Boga. Nikt nie odbierze mi władzy. Do Flaviusa Attilusa przybiegł wojownik z tatuażem żmii.
Co za widowisko, Flaviusie! Nowicjusze dobrze walczą. Najlepiej radzi sobie ten Egipcjanin, który wczoraj dołączył do naszej szkoły.
Jaki Egipcjanin? Czemu o niczym nie wiem? Warknął Flavius.
Spałeś już wczoraj, jak przyszli.
Odparł niepewnie żmija.
Jak ma na imię?
Omar z Aleksandrii. Kręci się ciągle z kapłanem.
Patrz na niego. Jak staniemy do walki, to zgniotę go jak karalucha. Mógł się tak daleko od domu nie zapuszczać.
To biedny egipski szczur nie wyjdzie z tej walki cało.
Flavius zaczął wydawać z siebie dziwne dźwięki, w których żmija rozpoznał śmiech i również zaczął się śmiać. Rozochocony zdobytą uwagą giganta ciągnął dalej.
Ten kapłan to też jakiś dowcip. Łazi ciągle za Egipcjaninem jako ojciec i poi go dziwnymi napojami.
Napojami? Jakimi napojami? Egipskimi? Ma jakiś doping. Masz mi przynieść ten napój.
Czemu? Co się dzieje?
Olbrzym nie odpowiedział. Spojrzał na mniejszego wojownika. Żmija więcej nie pytał. Wybiegł z pomieszczenia.
Już kiedyś słyszałem o pewnym napoju, po którym Galowie nabierali krzepy, pomyślał Flavius, po czym założył tunikę na biodra i zapiął pas.
Omar czekał w podziemiach areny na kolejną walkę, tę najważniejszą.
Cały lud egipski będzie wielbił twoje imię, wojownik, który powstrzymał plagi, szeptał za plecami kapłan. Ręce mu się trzęsły. Za dużo osób widziało ich razem wchodzących pod arenę. Teraz nie mógł już sobie pozwolić na skrytobójstwo.
Najważniejsza walka dopiero przede mną. Ra chciał, żeby Egipt przypomniał o swojej potędze. Jeśli w ogóle jestem w stanie coś w tym kierunku zdziałać, to jedynie pokonując rzymskiego gladiatora imieniem Flavius Attilius. Słyszałem, jak rozmawiali o nim przed areną wojownicy. Podobno sama jego maczuga, którą walczy, jest większa od niejednego dorosłego mężczyzny. Jeśli pokonam tego Goliata, to bogowie może potraktują to jak walkę z całym Rzymem.
Kapłan zbliżył się do Omara. Dlatego ważne jest, żebyś spożył napój.
Ty znowu swoje, zabierz to ode mnie.
Może faktycznie trochę przesadziliśmy z intensywnością podawania ziół, ale to już ostatni raz. Nefetti z ogromnym wysiłkiem zmusił się do uśmiechu, po czym podał wojownikowi zakorkowaną glinianą butlę.
Życzę ci powodzenia.
Po tych słowach kapłan odszedł. Omar odłożył pojemnik z płynem na ławę przy swoim mieczu i sam podszedł do stojaka z bronią. Na tę walkę pozwolono zabrać mu tarczę. Ukryty dotąd mężczyzna z wytatuowaną żmiją na piersi tylko czekał na taką okazję. Zakradł się i chwycił butelkę z tajemniczą zawartością. Omar stał przed bramą i czekał na podniesienie krat. Poprawił pas i nagolenniki. Był gotów, żeby stoczyć ostatni pojedynek i w chwale powrócić do Kleopatry. Niepokoiło go to, że nie mógł znaleźć ziół od Nefertiego. W końcu szczęknęły łańcuchy i brama zaczęła się podnosić. Ryk wiwatującego tłumu zagłuszył słowa prowadzącego pojedynki. Egipcjanin usłyszał tylko: Omar z Aleksandrii! Tłum ryknął jeszcze głośniej.
stanął na środku areny, przodem do przeciwnej bramy, która właśnie się otwierała. W bramie pojawił się Goliat. Gladiator dwa razy większy od Omara dzierżył w dłoni gigantyczną maczugę i machał nią jak zwykłą pałką. Zachowaj mnie w swojej opiece, Anubisie. Omar założył hełm w kształcie głowy szakala. Olbrzym wyszedł na środek areny i stanął przed publicznością.
Gladiator Flavius Atilius, wielokrotny zwycięzca i czempion rzymski,
zapowiedział prowadzący.
Zmiażdżę cię, Egipcjaninie. Mikstury już ci nie pomogą.
Wycharczał gigant do Omara i ustawił się do walki. Omar zrobił to samo.
Gladiatorzy, walczcie do utraty sił i padnięcia z wyczerpania, wykrzyczał ubrany w biel i czerwień prowadzący. Nie zabijajcie się!
Flavius zaatakował pierwszy. Machnął maczugą nad głową Omara. Ten nie pozostawał mu dłużny i spróbował zaatakować gladiatora, tnąc w nogę, ale ostrze przejechało tylko po nagolenniku.
Zgniotę cię, robaku!
Flavius kopnął Omara prosto w klatkę piersiową. Omar poleciał na metr do tyłu. Wstał i zaraz odskoczył na bok, robiąc unik przed nadbiegającym gigantem. Flavius zatrzymał się i obrócił, ale nie zdążył uchylić się przed ostrzem miecza Omara. Egipcjanin zranił olbrzyma w podbrzusze i przezornie odskoczył na bok, jednak atak nie nadszedł. Popatrzył się na Flaviusa, który zdezorientowany zadanym ciosem wciąż stał w miejscu. Omar podbiegł i z całej siły uderzył Rzymianina swoją tarczą w odsłoniętą część brzucha, do której tylko sięgał. Flavius postąpił jeden krok w tył, ale zdążył jeszcze machnąć maczugą, którą trafił w przeciwnika. Omar przewrócił się. Ze złamanego nosa lała się stróżka krwi. W głowie zaczęło mu dzwonić. Flavius chciał wykorzystać moment i zadać kończący cios, ale stanął nieruchomo, upuścił maczugę. Nagły ból przeszył jego brzuch, zgiął się w pół i upadł na kolana. Wyglądał teraz Rzymianinowi, który intensywnie pluł krwią.
— Co było w tej butelce?
— zapytał Flavius i zwalił się na ziemię. Cała widownia zamarła. Omar podszedł do leżącego ciała i z całej siły kopnął w twarz. Olbrzym się nie poruszył. Prowadzący imprezę próbował coś powiedzieć. Flavius nie żyje, powiedział półgłosem niepewnie, ale gdy dostrzegł klaszczącego Sullę, powtórzył głośniej i zdecydowanie:
Wielki Flavius nie żyje! Omar z Aleksandrii, szakal południa, pokonał rzymskiego czempiona!
Na chwałę Egiptu, na chwałę Ra!
Wyszeptał sam do siebie Omar i zszedł z areny. Epilog.
Omar z Aleksandrii zebrał swój pancerz i ruszył do wyjścia.
Drogę zagrodził mu Lentulus Batiatus, właściciel szkoły gladiatorów, wraz z trzema innymi gladiatorami.
Gratuluję wygranej, Egipcjaninie.
Dziękuję, odrzekł krótko Omar.
Nie do końca pojmuję, jak taki gigant padł od ciosu w brzuch, ale wygrałeś.
Lanista popatrzył na zapakowaną zbroję wojownika.
Wybierasz się gdzieś?
Tak, wracamy z kapłanem Nefettim do Aleksandrii.
Nie takie mamy wobec ciebie plany.
Słucham? Plany?
Wyście, panie?
Gdzie kapłan, z którym przybyłem?
Myślisz, że to takie proste? Przyjść, zawalczyć i odejść w chwale?
Wczorajszego wieczoru twój kapłan sprzedał twoją wolność mnie, żebym pozwolił ci zawalczyć.
Teraz twój przyjaciel pewnie odpływa, a ty zostaniesz z nami.
Należysz teraz do mnie i wracasz ze mną do szkoły.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbaum.